kogo opłaca się zatrudnić? Odpowiedź tylko w multipakiecie Inforu.
I teraz, proszę Państwa, ja wcześniej mówiłem, że my jesteśmy nauczeni tej proporcji jednolitej dla całej firmy, a nawet przepisy o tym mówią też przy preproporcji, tak? Natomiast ja uważam, że jednak ważnym jest to, że intencją prawodawcy było to, żebyśmy wyznaczyli tą preproporcję, żebyśmy wyznaczyli w konsekwencji podatek naliczony, tak? W sposób jak najbardziej wiarygodny, rzetelny, właściwy z uwagi na zakres działalności. Więc teraz wyobraźmy sobie sytuację, jakaś tam jednostka samorządu, tak? Stosuje preproporcję przychodową, załóżmy. Stosuje preproporcję przychodową do tych zakupów wspólnych. Tu też musimy na każdym kroku sobie podkreślać do wspólnych, a nie do wszystkich zakupów. A jednocześnie ma nieruchomość, której to nieruchomości część lokali jest wynajmowana, a część służy tej potrzebom własnym tej jednostki. Tak? Ma tam biura na przykład. To zauważcie Państwo, pomimo że dla całej jednostki została wyznaczona ta preproporcja przychodowa, to uważam, że w odniesieniu akurat do zakupów związanych z tą nieruchomością, do tych wydzielonych zakupów, nie wiem, jakieś sprzątanie, ochrona tego rodzaju, tak, to uważam, że właściwszym byłoby zastosowanie tej preproporcji powierzchniowej. I tutaj będą dyskusje, bo mówię, bo z przepisu rzeczywiście wynika, że miała być jedna preproporcja, natomiast uważam, że absolutnie tutaj właściwym byłoby jednak podzielenie na te preproporcje, tam gdzie jest ta możliwość, tak, to się pewno przyjmie, tylko trzeba nie przekonać po prostu organy podatkowe. Bo to jest jednak, mówię, dla mnie jest istotne to, że w tych przepisach ustawodawca, jak my je czytamy, to podkreśla bardzo wyraźnie, że chodzi o jak najbardziej rzetelne przyporządkowanie właśnie tego podatku i wyznaczenie tego podatku naliczonego, który rzeczywiście gdzieś tam może być rozliczany. Więc tutaj, proszę Państwa, no, jeżeli jesteśmy w grupie podatników, którzy mają do czynienia z taką sytuacją, no to musimy się przygotować, że od 2016 roku ta preproporcja będzie musiała być wyznaczona. Jeżeli zmieniamy zakres działalności, jeżeli uznamy, że nie poprzednio, bo oczywiście na podstawie poprzednich lat, poprzedniego roku wyznaczamy, tak? Jeżeli uznamy, że to nie jest reprezentatywne, no to wystąpimy do Urzędu Skarbowego, do naczelnika, po to, żeby w drodze protokołu nam tą preproporcję wyznaczył. Już widzę, jak urzędnicy mówią, a ja tutaj nie ma warunków do wyznaczenia w drodze protokołu, sam sobie wyznaczaj. Tak? To znamy z tej proporcji 90 artykułu. Wydawałoby się, że to jest najrozsądniejsze wystąpić do naczelnika o ustalenie tej proporcji, tylko wtedy się często dowiadujemy, że nie spełniamy przesłanek ustawowych do tego, żeby w drodze protokołu była ta proporcja wyznaczona. I myślę, że tutaj niestety też tak będzie, tym bardziej, że urzędnicy zwłaszcza na początku nie będą tego też wiedzieli, jak to zrobić. Tak? Także tutaj obawiam się, że nie skorzystamy na tej możliwości nadmiernie. Tym niemniej no, powinniśmy jednak wówczas tą preproporcję sobie zdefiniować. Ja uważam, że osoby fizyczne jednak też powinny. W sytuacji, w której wykonują również działalność inną niż gospodarcza. Czyli co? Mamy działalność gospodarczą i w ramach stosunku pracy też uzyskujemy przychody. Bo jeżeli ja mam tylko działalność gospodarczą, no to ja nie mam innej działalności niż gospodarcza, tak? No bo trudno powiedzieć, że mam inną działalność niż gospodarcza, jeżeli innych zarobków nie mam jako takie. Natomiast jeżeli mamy działalność gospodarcza, stosunek pracy, działalność gospodarcza, nie wiem, prawa majątkowe, które objęte są wyłączeniem artykułu 15 ust. 3 czy 3a, tak, ustawy o VAT, to tutaj uważam, że niestety do pewnych zakupów, które rzeczywiście są wykorzystywane na potrzeby i działalności gospodarczej, i tej niebędącej gospodarczą, no na przykład, nie wiem, komputer, oprogramowanie, tak, no to tutaj będzie zastosowanie miała ta preproporcja. Tylko właśnie uważam, że istotne jest to, żeby była ta inna działalność. Bo sam fakt, że jestem przedsiębiorcą jako osoba fizyczna, nie świadczy o tym, że musi być preproporcja, tak? Ale już wykonywanie innej działalności, która nie jest gospodarczą, to uważam, że tutaj byśmy powiedzieli takim pewnym uproszczeniu, ale jest zarobkową, tak? Bo tutaj no, boję się takiego jednoznacznego stwierdzenia, że musi być zarobkowa, ale jednak w tym kierunku, takim zarobkowym. Czyli mówię, bym to widział gdzieś tam stosunek pracy, ewentualnie inne przychody z artykułu 15 ust. 3 wyłączone, czyli tam prawa majątkowe, umowy o dzieło, tak, umowy zlecenia, które nie są objęte działalnością gospodarczą, tam rzeczywiście wobec wyłączy tych wspólnych zakupów i nie samochodowych, bo samochody są wyłączone, tutaj ta preproporcja może rzeczywiście wystąpić. My jej nie zgłaszamy oczywiście do Urzędu Skarbowego. My sobie sami wyznaczamy, tak? My sobie sami wyznaczamy, do tej pełnej liczby zaokrąglamy, tak jak zasadniczo już w tych obszarach takich technicznych, to ustawodawca nie wykazywał się nadmierną taką twórczą inwencją i po prostu odsyła do 91 artykułu, tak? Jeżeli chodzi o korekty z kolei. Także tutaj no, nie bierzemy pod uwagę zbycia środków trwałych, nie bierzemy pod uwagę incydentalnie wykonywanych działalności, świadczeń związanych z nieruchomościami, usług finansowych incydentalnie wykonywanych. To, co my znamy z 90 artykułu, to też ma tutaj zastosowanie, bo nam każe to stosować. Gdybyśmy mieli tą preproporcję na poziomie do 2% możemy przyjąć 0, tak jak mamy w 90 artykule. Jeżeli mielibyśmy 98 więcej i 500 zł tutaj tego, tej różnicy by nie było przekroczone, to też stosujemy 100 z kolei, no to nam przez odesłanie ustawodawca zapisał. Tym niemniej no, tutaj jednak musimy zwrócić uwagę na to, że nie tylko gminy, nie tylko jednostki samorządu, ale też czasami osoby fizyczne. Mówię czasami, bo nie zawsze, bo jeżeli ja mam tylko gospodarczą działalność, to uważam, że ta preproporcja nie powinna mnie dotyczyć. Natomiast jeżeli mam inną jeszcze działalność, nazwijmy to zarobkową, niż VAT-owana, tak? Pamiętając o tym, że wynajem to jest działalność gospodarcza, tak, VAT, ale tu bym mówił o umowie o pracę, umowie o zlecenie, umowie o dzieło, prawa majątkowe, artykuł 15, ustęp 3, na przykład wyłączenie, tak, to co, z czym mamy do czynienia, tu rzeczywiście ta preproporcja w odniesieniu do tych zakupów wspólnych będzie miała zastosowanie. Oczywiście nie biuro na przykład, bo w biurze to ja prowadzę działalność gospodarczą, nie komputer w biurze, ale już na przykład, nie wiem, komputer przenośny, jeżeli wykorzystuję do stosunku pracy, bo jeżeli to jest tak, że ja w ramach umowy o pracę nie wykorzystuję tego komputera, bo dostaję służbowy, to też nie. To też nie. To jest, zauważcie Państwo, to jest jednak ograniczona grupa przypadków. Ale może się zdarzyć, tak? Ale może gdzieś tam się zdarzyć, że rzeczywiście, nie wiem, odliczam VAT od garnituru na przykład, tak? Dlaczego? No mówię, bo to jest na potrzeby działalności. No w końcu dlaczego nie odliczę, tak? No można odliczać. No a mi przyuważył urzędnik, że do pracy na etat poszedłem w tym garniturze. No to już preproporcja, tak? No to oni tam przy samochodach, jak latają z tymi zdjęciami przy samochodach, to i nam zrobią w garniturze. Także... Taka czarna Wołga jeździ po Polsce.
A propos tej proporcji. Prowadzę działalność gospodarczą i wynajmuję mieszkanie na cele mieszkalne. Mhm.
To nie jest preproporcja. Tutaj jest zwykła proporcja, ewentualnie zmieści tego artykułu, bo to jest działalność gospodarcza wynajem mieszkania. I w odniesieniu do wspólnych zakupów, których może nie być.
Ale w CIDG wynajem mieszkań nie ma.
Nie, ale to jest VAT-owska działalność gospodarcza. Właśnie to, o czym mówię. Zauważcie Państwo, definicja działalności gospodarczej VAT-owska jest szersza niż działalności gospodarczej z ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Tak? Stąd ten najem jest działalnością gospodarczą, a tutaj mnie może interesować, skoro to jest mieszkalne, czyli zwolnione, ewentualnie mnie interesuje proporcja z tego artykułu po prostu, tak? Bo to może mieć to zastosowanie. Jakbym miał zakupy wspólne, jak nie mam wspólnych zakupów, no jaki może być wspólny zakup? Obsługa księgowa, tak? Jakbym miał kupowaną taką. No tak, no bo jak mi ktoś i do działalności gospodarczej, i do najmu na przykład rozlicza, no to już jest wspólny zakup, tak? Natomiast no pytanie, jak to jest struktura, jeżeli chodzi o proporcje, czy gdzieś tam jednak z uwagi na te tam, nie 99, coś, mam 100% na przykład, tak? Także tutaj proszę Państwa, musimy na to zwrócić uwagę. Natomiast zauważcie Państwo, to jest niezwykle istotna sprawa. To nie jest, inaczej, zastosowanie preproporcji nie wyklucza zastosowania proporcji artykułu 90. Bo my wyznaczamy podatek naliczony i do tego podatku naliczonego, tak jak przy samochodach na przykład, dopiero stosujemy ewentualnie, jak jest to uzasadnione, proporcje z artykułu 90. Także tutaj proszę Państwa, musimy zdecydowanie o tym pamiętać, żebyśmy nie wyłączyli sobie, żebyśmy nie powiedzieli, dobra, jak mam preproporcje, to nie stosuję tej proporcji 90 artykułu, tak? Nie, jedno drugiego nie wyklucza. Natomiast jeżeli chodzi o samochody, ustawodawca rzeczywiście nam wyłączył poprzez zastrzeżenie artykułu 8 ustęp 5 tutaj stosowanie tej preproporcji. Proszę Państwa, raz jeszcze podkreślam, to co mamy w ustawie zapisane, te metody wyznaczania preproporcji, one są przykładowe, one nie są obligatoryjne. Więc nam mówi prawodawca, jeżeli inna jest lepsza, to wybierz inną podatniku. To wybierz podatniku inną, tak? Także tutaj też musimy o tym pamiętać. No i niestety z przepisów mi wynika, że to ma być jedna preproporcja, co uważam, no nie do końca się zgadza z istotą w niektórych sytuacjach oczywiście, tak? Tych regulacji. No, czego przykładem mogą być te właśnie nieruchomości, o których mówiłem, gdzie faktycznie bym miał i takie wykorzystanie. Natomiast z całą pewnością musimy pamiętać o tym, że dzielimy przede wszystkim tą naszą działalność na gospodarczą, inną i wspólną, tak? I do tej wspólnej tak naprawdę stosujemy wówczas tą preproporcję. Otrzymanie dotacji nie oznacza o konieczności stosowania preproporcji. Bo jeżeli ta dotacja służy mojej działalności gospodarczej, to bez znaczenia jest to, że dotacja jest nieopodatkowana VAT. To nie ma najmniejszego znaczenia.
Członkowskie fundacje na przykład fundacja, która prowadzi działalność gospodarczą, również, żeby zarobkować dodatkowo pieniądze.
No to te składki członkowskie, z tego co ja pamiętam, to nie są traktowane jako wynagrodzenie i to by oznaczało, że to jest jedno.
Ale to są wpływy fundacji ze składek członkowskich, tak jak w partii na przykład. Mhm.
Obawiam się, że to będzie się łapało, byśmy musieli znaczyć dokładnie statut, tak? Ale obawiam się, że to będzie właśnie łapało na to, że to jest ta preproporcja w związku z tym, tak? I gdybyśmy mieli strukturę przychodową.
Mówiąc, bo tak jak mówię, mnie interesują takie rzeczy. Fundacja, która prowadzi działalność gospodarczą, bo podnajem lokali i tak dalej. Klasyczną działalność gospodarczą.
I jest VAT-owcem, tak?
I jest VAT-owcem czynnym. I dodatkowo oprócz tego prowadzi tak zwaną działalność statutową, tu dzieje brydżowe, są składki wpisowe i tak dalej.
Czyli to nie jest w ramach działalności gospodarczej prowadzone.
Nie, to oddzielnie działalność, osoby... a to nie jest działalność, to jest działalność statutowa.
No właśnie, i na takie przypadki są te przepisy szyte, tak? Że tak powiem. Bo teraz proszę zacząć, ta fundacja dokonuje pewnych zakupów wspólnych, tak?
Wspólna obsługa, wspólna sala, wspólne czynsze.
Dokładnie, dokładnie.
Wspólne pracownicy.
I to uzasadnia stosowanie tej preproporcji właśnie, bo rzeczywiście, jak obiektywnie, proszę Państwa, bo ja wiem, że urzędnicy mają w jedną stronę, skrzywienie w drugą stronę, tak? A tak obiektywnie, no jeżeli mam działalność i gospodarczą, i inną, no to w zasadzie, no dlaczego mam odliczać VAT w całości w sytuacji, w której to służy nie tylko działalności gospodarczej, ale tej innej również, tak? I tutaj rzeczywiście, no jest to racjonalne. Druga sprawa, jak to wyznaczy tą preproporcję. Tu będą te schody,
no,
tak?
Właśnie.
Natomiast dla mnie jest istotne to, że prawodawca mówi o tej jak najbardziej wiarygodnej, tej rzetelnej, takiej adekwatnej do mojej sytuacji, więc nie jestem związany przez to i mogę tworzyć pewne hybrydy nawet, tak?
No, ale jak wyznaczyć taką właśnie preproporcję?
Znaczy pewno najczęściej ta przychodowa będzie najłatwiejsza, tak? Pomijając tam te powierzchniowe już, gdzie mam ewidentnie jakiś tam budynek, to myślę, że ta przychodowa jest adekwatna. No i wtedy się okaże, no gdzieś tam wskazuje na skalę działalności. Być może, nie wiem, może być przychodowa nieadekwatna, bo na przykład mam duże przychody z najmu, ale zaangażowanie moich pracowników to jest głównie w tą działalność statutową. No bo najem to tam powiedzmy mam pracownika, który tym się zajmuje, tak? I to też dorywczo. I wtedy powiem, no dobra, to nie przychodowa, bo z tych przychodów z tej działalności statutowej ja finansuję też z przychodów na przykład z najmu, tak? Więc to by nie było nieadekwatne i ja powiem, no nie, w moim przypadku przychodowa nie jest właściwa. Bo być może przychodowa to by mi wychodziła na poziomie 70%, tak? Ale ja wiem, że moje zaangażowanie w działalność coś, co ja nie jestem w stanie zdefiniować, co to jest zaangażowanie, bo ja wezmę pod uwagę być może jakieś tam domniemane roboczogodziny i tak dalej, tak? Nie wiem, prześledzę również zakres działalności, uchwały zarządu, no tego rodzaju, tak? Takie niedookreślone. Powierzchnia też, ale jeżeli to jest typowo z nieruchomością związane. Natomiast jeżeli to nie tylko z nieruchomością... Nie? Słucham? Tak, ja uważam, natomiast mówię, to nie jest błąd tym razem. To nie jest błąd. Błędem byłoby, i obawiam się, że takie mogą się pojawić pomysły, tak? Że ja muszę wybrać jedną stosować, tak? Bo to by było nieadekwatne, a ewidentnie intencją prawodawcy było to, żeby było jak najbardziej wiarygodne. I teraz proszę zobaczyć, bo na pani przykładzie, tak? Mam proporcje, nie wiem, 70 do 30 z przychodów, ale wiem, że moi pracownicy wynająłem powierzchnię i tak naprawdę mam firmę do administrowania wynajętą na przykład, tak? Tak naprawdę to się sprowadza do jakiegoś niewielkiego nakładu pracy. A głównie, i tego oczekuję od nich, tak, zarząd, to jest kwestia właśnie prowadzenia tej działalności statutowej. Dokładnie. Ja powiem, no nie, ale tutaj ta proporcja będzie 90%, tak? Z czego to się wzięło? No i teraz muszę dorobić, dlaczego 90%. Natomiast no, uważam, że rzeczywiście to jest uzasadnione, bo faktycznie, no wezmę pod uwagę właśnie takie te łączone metody wszystkie. Roboczych godzin nie znam, bo nie prowadzę. Znaczy, jeżeli będzie adekwatna, to można, natomiast uważam, że ona często nie będzie adekwatna. Czasami tak, ale często nie będzie adekwatna. I tutaj rzeczywiście ja wezmę pod uwagę złożoną. Bo jak to jest fundacja, która się z kilku pracowników składa, to będzie łatwo łączyć. Jak to jest gmina, która ma dużą grupę, to ciężko było te robocze godziny. I tutaj faktycznie będziemy pewno się głównie na przychodowej opierali, tak? To już mówię, to niestety nie ma uniwersalnej metody i ustawodawca to bierze pod uwagę. Zauważcie Państwo, my nie jesteśmy tego nauczeni. Co? Tak, my nie jesteśmy tego nauczeni, że mamy w pewnych obszarach wolną rękę. Bo zauważcie Państwo, to jest na każdym kroku, jak nam daje wolną rękę ustawodawca, tak jak w podatku dochodowym, tak? Ustawodawca mówi o momencie poniesienia w CIT, że jest moment poniesienia według prawa, czyli zaksięgowania kosztu, tak? I my już szukamy dziury w całym, że to musi być jakaś konkretna data na pewno, tak? A ja mogę sobie zdefiniować na poziomie polityki rachunkowości, że jak księguję zgodnie z ustawą rachunkowości w dacie, nie wiem, otrzymania faktury na przykład, tak? I cały czas mam taki niepokój, czy na pewno mogę, czy nie. No mogę, bo tak mi ustawodawca pozwolił. Tutaj też ustawodawca mówi, proponuje pewne rozwiązania, minister ma jeszcze dołożyć swoje propozycje, swoją drogą ciekawe, co on tam dołoży. Tego się najbardziej boję. Natomiast tak naprawdę podatniku to masz wyznaczyć tą preproporcję, która będzie jak najbardziej adekwatna. A po zakończeniu roku, skorygować 90c artykuł nowo dodany, mówi po zakończeniu roku, już na podstawie danych rzeczywistych, no to my korygujemy, tak? I być może stwierdzimy, że to będzie inna metoda całkowicie i możemy metodę zmienić, zauważcie Państwo. Ustawodawca mówi, jeżeli w ramach korekty uznamy, że ta przyjęta pierwotnie metoda nie jest najlepszą, lepsza jest inna, to możemy dokonać korekty, wybierając tą inną metodę. Bo właśnie chodzi o to i mówię, to jest, dla mnie, to, nie wiem, jak to Państwo odczuwacie, dla mnie to jest taka nowość podatku od towarów i usług, że chodzi o jak najbardziej właściwe dopasowanie, tak? To nie ma sztywnych reguł, tylko chodzi o dopasowanie do przedmiotu, nie do tego, co chcemy, tylko do przedmiotu naszej działalności, tak? Do zakresu naszej działalności. Także tutaj, proszę Państwa, no na pewno będą jakieś tam zdarzały się przepchanki, aczkolwiek jeżeli my sobie sporządzimy wewnętrzne takie uzasadnienie takiej, a nie innej metody, to ciężko będzie urzędnikowi to zakwestionować. Myślę, że przede wszystkim to musimy nauczyć się tego i urzędników również nauczyć, że fakt, że dostaję duże pieniądze nieopodatkowane, to absolutnie nie oznacza, że ja muszę te duże pieniądze, czyli inaczej, że te duże pieniądze determinują obowiązek stosowania preproporcji, tak? Bo już te pytania się pojawiały. I ten niepokój podatników, tak? Dostaję milionowe dotacje, nieopodatkowane, tak? Czy to wpływa będzie wpływa na obowiązek stosowania? Pytanie zasadnicze, a na co zużywasz te pieniądze? Czemu to służy? Czy masz inną działalność w ogóle niż gospodarcza? Jeżeli nie masz, no to nie będziesz miał podatniku. Jeżeli masz inną, to też zbadasz tak naprawdę nie według tej struktury przychodów w tym zakresie, tylko wezmę pod uwagę to, jakie jest wykorzystanie tych środków, tak? Bo zauważcie Państwo, to jest, podkreślam i będę cały czas podkreślał, to jest tylko propozycja, to jest tylko przykład, a nie wiążąca metoda. Wycofali się, bo było założenie w projekcie, że jednostki samorządu będą stosowały tę metodę przychodową. Też było zastrzeżenie, że gdyby była inna, to może być inna, aczkolwiek to było takie właśnie, no może być inna, ale w zasadzie lepiej ta, tak? No to z tego się wycofali na poziomie ustawowym. I słusznie. Także tutaj, proszę Państwa, no musimy z tym się liczyć. I właśnie fundacje również, tak, stowarzyszenia też będą tym dotknięte. Osoby fizyczne też mogą być tym dotknięte, tylko nie każda osoba fizyczna, która ma działalność gospodarczą, tylko ta osoba fizyczna, która ma działalność gospodarczą i inną działalność i wykorzystuje pewne zakupy na potrzeby i działalności gospodarczej i innej, tam gdzie ten VAT odlicza, tak? No bo jeżeli mamy działalność gospodarczą i stosunek pracy całkowicie rozłączne i tak naprawdę nie mamy zakupu, które dzisiaj byśmy wykorzystywali na potrzeby stosunku pracy, a VAT byśmy odliczali, no to wtedy też nie mamy preproporcji, tak? Jako taki. Także tutaj też musimy o tym pamiętać. Może adekwatniejszy byłby przykład nie stosunku pracy, tylko na przykład praw majątkowych. Przedsiębiorca, który wykonuje działalność gospodarczą i oprócz tego, nie wiem, pisze jakieś tam publikacje, tworzy, korzystając w tym zakresie właśnie z wyłączenia statusu podatnika VAT, tak? I w tym celu wykorzystuje komputer, oprogramowanie, tak, które i jest na potrzeby działalności i na potrzeby właśnie tych innych przychodów, które nie są działalnością gospodarczą VAT. To tutaj ta preproporcja powinna być wówczas zastosowana rzeczywiście od 2016 roku, bo przed 2016 rokiem nie było żadnej regulacji, która by mówiła o tym, że jak mam to stosować, tak? Także tutaj dlatego do tej pory tego nie robiliśmy i uważam, że chociaż w uzasadnieniu tak było napisane, tak jakbyśmy powinni byli to robić, no to było takie na tej zasadzie, no w zasadzie tak, ale no nie było metody, tak? Nie było metody, czyli dopiero od 16 roku to stosujemy. Więc tutaj, proszę Państwa, ewidentnie musimy na to sobie zwrócić uwagę. Mamy, no do tego mamy trochę czasu jednak, tak? Mamy pół roku czasu, żeby się na to przygotować i naprawdę warto się wcześniej przygotowywać do tego. Tam, gdzie uznamy, że jest ta konieczność, to warto weryfikować, bo to ma swoją wadę. Fakt, że tutaj nie są te metody dookreślone, to ma swoją wadę taką, że jednak ten nakład pracy będzie niejednokrotnie znacznie większy niż przy wyznaczeniu proporcji z artykułu 10, bo proporcja z artykułu 10 to jest po prostu proste działanie, zliczenie, tak byśmy mogli powiedzieć. Już dzisiaj, jak już stosujemy od iluś tam lat. Natomiast tutaj to musimy jednak nad tym się pochylić. Ja bym to bardziej odniósł do dokumentacji cen transferowych, jakbym miał do czegoś odnosić, niż do tej proporcji z artykułu 10. Tak? Tu jest jednak to bardziej musi być kreatywne, twórcze podejście do tego zagadnienia, niż przy tej zwykłej proporcji artykułu 10 ustawy o VAT. Także dlatego no tutaj jednak tego czasu trochę będzie trzeba na to poświęcić. Ale no niestety, jeżeli nas dotyczy ten przepis, to po prostu musimy. Jeżeli nie, no to współczujemy innym, także muszą. Także. I cieszymy się, że nas ten obowiązek nie dotyczy, upewniwszy się uprzednio, że na pewno nie dotyczy, tak? Także tutaj, proszę Państwa, warto tym. Natomiast to, co jest rzeczywiście dobrym, to fakt, że istotnie tutaj no te samochody nam wypadły, tak? Te samochody, bo byśmy mieli proporcje do proporcji, tak? I tutaj tą zabawę, takie stopniowe. I ewidentna kpina z podatników, bo nam wprowadzali 50%, to mówili, dajemy 50%, bo nie wiemy ile, tak? A teraz nagle by się okazało, że my jednak mamy wiedzieć ile. No na szczęście tego nie ma. Także tutaj no, to mamy za sobą. Oczywiście podatnik, który występowałby o zwroty, a stosuje preproporcje, no to wyznaczając kwotę tego podatku do zwrotu, dokładnie to samo stosuje. Tak? To jest już oczywistość, że zacytuję klasyka. Także tutaj proszę Państwa, no, ewidentnie musimy również o tym pamiętać. Czyli proszę Państwa, jeżeli chodzi o 2016 rok i zmiany, na razie przynajmniej, tak, to jeszcze mamy pół roku, no ale nie sądzę, żeby coś się wiele wydarzyło z uwagi na kalendarz wyborczy, że tak powiem, tak? No to musimy do tego się przygotować. Naprawdę warto o tym paliwie pamiętać, nie tylko w tym znaczeniu będziemy mogli odliczać, ale również w tym znaczeniu, no skoro możemy odliczać, to musimy się zastanowić, co dalej. Nie jest metodą rezygnacja z odliczania VAT-u. To podkreślam. Ja tak to podkreślam, bo nieraz to słyszałem, a to najwyżej nie odliczę, tak? Najwyżej nie odliczę. No nie, to najwyżej nie odliczę, nie ma najmniejszego znaczenia. Także tutaj, proszę Państwa, musimy o tym zdecydowanie pamiętać.